Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebnię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je puści. Uczniowie poszli i uczynili tak, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swoje płaszcze, a on usiadł na nich. Ogromny tłum słał swoje płaszcze na drodze. Inni obcinali gałązki z drzew i ścielili je na drodze, a tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły zamieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich: napisane jest, mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. W świątyni podeszli do niego niewidomi, chromi, a on ich uzdrowił. Lecz arcykapłani, uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni Hosanna synowi Dawida, oburzyli się. Rzekli do niego: słyszysz, co one mówią? Jezus odpowiedział: tak jest. Czy nigdy nie czytaliście: z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? Z tym ich zostawił. Wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował. Wracając rano do miasta, odczuł głód, a widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nie znalazł na nim nic oprócz liści. I rzekł do niego: niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc. I drzewo natychmiast uschło. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, Mateusz rozpoczyna fragment o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy wzmianką, że Jezus przyszedł do miejscowości Betfage, która leży na Górze Oliwnej. Betfage rzeczywiście jest niewielkim osiedlem, z którego doskonale widać święte miasto. Należy przypuszczać, że Jezus wraz ze swoimi uczniami spędzał noc u swoich przyjaciół, Łazarza, Marty i Marii, w miejscowości Betania, oddalonej niegdyś 8 km od Jerozolimy, a dziś właściwie włączonej w obręb miasta. O poranku Jezus udaje się do świątyni. Zatrzymuje się właśnie w Betfage. Nakazuje uczniom, aby przeprowadzili oślicę za źrebięciem. Wydarzenie to wpisać się miało w teologiczną myśl Mateusza, która ukazuje doświadczenia związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa jako doskonale wypełniającą proroctwa Starego Testamentu. To bowiem w Starym Testamencie czytamy: oto król twój idzie do ciebie, Jerozolimo. Sprawiedliwy i zwycięski jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. Ewangelista stwierdza, że apostołowie położyli na zwierzęciu płaszcze. Mesjasz w uroczystej procesji wjeżdża do miasta świętego i tłumy ścierą przed nim swoje płaszcze. Rzucają palmowe i oliwne gałązki. I towarzyszy temu wszystkiemu okrzyk Hosanna, który znaczy mniej więcej tyle, co udziel zbawienia, zbaw. Termin ten dla żadnego Żyda nie był obcy. Znany był ze starożytnych formuł liturgicznych, recytowanych podczas żydowskiego święta namiotów. To on także stanowił część tzw. psalmów Hallelu, opowiadających o wyjściu Izraelitów z Egiptu, czyli o wybawieniu Izraelitów. Jezusa bowiem witano w Jerozolimie w niedzielę palmową, tak ją dzisiaj nazywamy, jako przynoszącego zbawienie proroka i Mesjasza, który zmierza do świątyni. Jezus bezpośrednio po przyjściu do świątyni powyrzucał z niej sprzedających i kupujących, powywracał stoły bankierów i mówi, że ten dom ma być domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców. Fakt, że na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej dokonywał się handel, nikogo nie dziwił, bo było to w pewnym sensie przewidziane przez prawo Starego Testamentu, które wymagało składania codziennych ofiar. Zwierzęta przeznaczone na ofiarę sprzedawane były właśnie na dziedzińcu, zwanym dziedzińcem pogan. To była olbrzymia platforma wybudowana przez króla Heroda. To tam ustawiono ławy sprzedających zwierzęta na ofiarę, a także tych, którzy zmieniali pieniądze, bowiem nie można było płacić podatku na świątynię inną monetą, jak tylko żydowską. Dlaczego? Bo na monetach rzymskich był często wizerunek władcy, cesarza, który czynił siebie Bogiem. Więc byłby to w pewnym sensie grzech bałwochwalstwa. Płacenie podatku świątynnego dla jedynego Boga monetami, na których widnieje wizerunek człowieka, który sam czyni się Bogiem. Proszę Państwa, jakie znaczenie miał ten gest wyrzucenia przekupniów ze świątyni? Otóż wydaje się, że jest to gest proroczy, zapowiadający zburzenie świątyni. Jezus miał świadomość, że z chwilą Jego śmierci świątynia jerozolimska traci swoją teologiczną ważność, bo to od tamtej pory, od momentu śmierci Chrystusa, to Jego ciało staje się świątynią. Czytamy w Ewangelii Jana, On zaś mówił o świątyni swojego ciała. I od tamtego momentu ci, którzy wierzą w Jezusa, przestają składać ofiary w świątyni jerozolimskiej. Przestają, bo wszystkie te ofiary zastąpione zostały jedną, jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa, ofiarą uobecnianą w Eucharystii. Zamiast więc ofiar świątynnych mamy ofiarę eucharystyczną. Nic więc dziwnego, że tym proroczym gestem Jezus zapowiada kres świątyni, kres jej teologicznego znaczenia. Ofiary ze zwierząt nie będą już potrzebne, ale także zapowiedź jej zburzenia, co jak wiemy dokonało się w 70 roku naszej ery. Ze świątynią jerozolimską łączy się także kolejny fragment. Otóż po dokonaniu tego symbolicznego gestu zniszczenia świątyni Jezus powrócił do swoich przyjaciół do Betanii, aby następnego ranka znów znaleźć się w przybytku. Idąc do Jerozolimy, w drodze odczuł głód. Podszedł do drzewa figowego, a nie znalazłszy na nim owocu, przeklął je. Drzewo natychmiast uschło. Jak rozumieć ten gest Jezusa? Otóż bardzo zastanawiające jest znaczenie tak zwanej formuły złorzeczącej. Jezus zwraca się do drzewa słowami: niech nigdy już nie wyjdzie z ciebie owoc. Jaki sens zawiera ta formuła? Z tekstu biblijnego jasno wynika, że Jezus przeklął drzewo z tej racji, że nie znalazł na nim owocu. Należy więc, wydaje się, rozpoznać w tym geście również gest prorocki, gest symboliczny. Otóż jeśli w obrazie drzewa widzieć naród izraelski, a często w Starym Testamencie naród izraelski przyrównywany jest na przykład do oliwki, do figowca, to drzewo, które nie przynosi owocu, oznacza Izraela, który nie przynosi owocu nawrócenia. Nie rozpoznaje w Jezusie zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Tak więc jest to zapowiedź tego, że Izraelici, patrząc na realizację starotestamentowych obietnic, nie uwierzą w tego, którego posłał Bóg. Jest to więc gest przestrogi. Proszę Państwa, budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. A właśnie tego wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.